Słyszycie? Dawno tak nie delektowałem się ciszą jak wczoraj, bo chodzi o ciszę wyborczą. W ostatnich tygodniach spór polityczny stale był podgrzewany. Myślę, że osiągnął jakąś, ta temperatura wzrosła na jakąś niespotykaną dotąd skalę. Każdy, kto miał chociaż odrobinę oliwy, to dolewał nieustannie do ognia. Zacząłem się nawet zastanawiać, czy ten rekordowy, jeżeli chodzi o pomiar temperatury wrzesień, to nie jest związany z trwającą kampanią przez ostatnie tygodnie. I mam wrażenie, że politycy zgadzają się tylko w jednym aktualnie. Że oto dziś, i to mówią od prawego do lewego jak jeden mąż, oto dzisiaj najważniejsze wybory. Słyszeliście, że to najważniejsze wybory? Zdarzyło się? Ja nie wiem, nie policzę, ile razy to słyszałem, ale to było tak często powtarzane przez wszystkich, że już nawet skłonny byłbym uwierzyć w to, że to najważniejsze wybory. Przed nami najważniejsze wybory. I to powtarzają wszyscy. I premier, i w ogóle nawet w tym podzielonym naszym kraju chyba jedyna rzecz, która łączy prezesa i przewodniczącego, że razem mówią, że oto najważniejsze wybory. Wszyscy o tym mówią. Okazuje się, że nawet za granicą mówią o tym, że w Polsce są najważniejsze wybory. I nie tylko politycy, nie tylko różni publicyści, ale obywatele też tak rozmawiają między sobą, żeby wzajemnie się mobilizować, że oto najważniejsze wybory i że czas, że trzeba iść. Wiecie, ja nie chcę włączać się dzisiaj w tą debatę, czy faktycznie są to najważniejsze wybory po 89. Wiem, że wyjście od tego tematu to już jest stąpanie po cienkim lodzie, więc się już powoli z niego wycofuję. Chciałem trochę emocji was wzbudzić. Nikogo nie namawiam, nikogo nie zniechęcam. To jest wasz wybór, czy bierzecie udział w wyborach. Mnie to nie interesuje. Całkiem szczerze powiem, nie ma to dla mnie znaczenia. Nie chcę dyskutować z wagą tych wyborów, ale mogę jedynie zaświadczyć, że nie są to najważniejsze wybory, przynajmniej w moim życiu. A to dlatego, że zdaję sobie sprawę, iż najważniejsze są inne wybory i dzisiaj chciałbym troszkę o nich powiedzieć. Wybaczcie mi, że jako punkt wyjścia użyłem tej ilustracji, ale ona wzbudza szalenie wiele emocji aktualnie. I wydaje mi się, że nie jest tak, że my tutaj zebrani jesteśmy wszyscy w 100% uodpornieni też na emocje, które budzą te wybory. Może i niektórzy z nas mocno zaangażowali się emocjonalnie w ten temat, ale nawet jeżeli nie, załóżmy, to na pewno w waszym otoczeniu znajdziecie przynajmniej kilka osób, które mocno przeżywają. I jak nie, to jest po prostu teraz najważniejsza sprawa. I wiecie, tak sobie pomyślałem, to jest dobra okazja, żeby składać świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. Jako naśladowcy Chrystusa, jako chrześcijanie, powinniśmy każdą sytuację wykorzystywać, żeby mówić o naszym Zbawicielu, tak czy nie? Różnie nam to wychodzi, ale zapominając o tym, co za nami, zmierzajmy do tego, co przed nami i miejmy takie myśli. Myślę, że modlimy się o to. U nas na grupie domowej nieraz się pojawia taka prośba modlitewna, żeby Pan Bóg stwarzał nam okazję, żebyśmy mogli zaświadczyć o nim, żebyśmy mieli odwagę. I myślę, że to jest taka okazja. Miałem już sobie, tak wymyśliłem, że będę miał taką odpowiedź. Jak ktoś się mnie zapyta, na kogo będę głosował, to ja powiem, że ja już wybrałem Jezusa Chrystusa. A? Brzmi dobrze, nie? Brzmi nieźle, przynajmniej tutaj w kościele. Poza murami posesji już niekoniecznie mogą nas wziąć za jakiegoś fanatyka religijnego, bo co to za odpowiedź, ale ja będę mówił, że ja wybrałem Jezusa. On jest moim Panem. I wiecie, faktycznie wybory są dobrą okazją do złożenia takiego świadectwa, że wybraliśmy Jezusa, ale muszą się do czegoś przyznać. Im dłużej rozmyślałem nad tą moją genialną odpowiedzią, tym bardziej coś mi w niej zgrzyta. A czy to jest tak, że to ja wybrałem Jezusa? Wiecie, widzę, że kryje się tu pewne niebezpieczeństwo, pewna płaszczyzna do błędnej interpretacji, kim jest chrześcijanin na dobrą sprawę, czym jest chrześcijaństwo. Czy rzeczywiście mamy podstawy twierdzić, że to my wybraliśmy Jezusa? I dlaczego w tym wyrażeniu widzę to pewne ryzyko? No wróćmy na chwilę do trwających wyborów parlamentarnych, bo to jest dobra ilustracja, nośna ilustracja. W ostatnich tygodniach trwała kampania, podczas której słyszeliśmy tyle obietnic, że naprawdę można uwierzyć w to, że wrzucając karty do urny, wybieram moich przedstawicieli. Pojawia się, wiecie, ta retoryka. My naród jesteśmy suwerenem. To my sprawujemy rządy. Sprawujemy realną władzę. To rząd dostaje od nas mandat, aby de facto służyć nam, społeczeństwu. I część polityków stara się uderzać w te tony, aby zyskać przychylność tych, którzy są niezdecydowani. I brzmi to dobrze. To łechce, nasze ego. To ja sprawuję władzę, stawiając krzyżyk przy nazwisku jakiegoś kandydata. I to ja łaskawie umożliwiam potem temu kandydatowi, żeby on mnie reprezentował i żeby nam służył. Co z tego, że wybieramy władzę, która utworzy rząd? Wolimy myśleć o tym, że rząd powinien nam służyć, niż, jak sama nazwa wskazuje, rządzić. Nie? I zatrzymajmy się tu na chwilę i pomyślmy. Czy nie istnieje ryzyko, że podobne myślenie, nawet gdzieś na poziomie podświadomości, może się pojawić w naszym myśleniu o Jezusie, jeśli twierdzimy, że to my Go wybraliśmy? Wiecie, nie to, że chciałbym biadolić na nasze czasy i ustrój, w jakim żyjemy, ale ten kontekst wytwarza w nas przekonanie o tym, że jesteśmy bardzo ważni. Że nasze zdanie i nasz głos, one mają moc, one się liczą. To jest bardzo istotne. I skoro politycy tak zabiegają o nasz głos, jesteśmy skłonni uwierzyć, że i Jezus pragnie takiego wyborcy jak ja. Zauważcie, że wiele pieśni uwielbiających, które obecnie powstają, one skupiają się bardziej na człowieku niż na Zbawicielu. Nie mówię o tym, co dzisiaj śpiewaliśmy, ale wiecie, czasem sobie uruchomię tak zwany worship w tle i poanalizujcie, bo nie chcę dzisiaj krytykować pieśni uwielbienia, ale poanalizujcie teksty tych nowych pieśni, które powstają. One często więcej mówią o człowieku niż o Zbawcy, o naszych odczuciach, niż o Jego chwale. Kaznodzieje, jak świat długi i szeroki, powtarzają to dziwne stwierdzenie, że Jezus tak bardzo Ciebie pokochał, że choćby nie było nikogo innego na tym świecie, to On nadal by umarł na krzyżu Golgoty, żeby zbawić Ciebie, konkretnie Ciebie. Skąd się to wzięło? I na fali tego rodzaju myślenia istnieje ryzyko, że niektórzy, wybierając Jezusa, zrobią to nie myśląc o tym, że od tej chwili będzie On faktycznie rządził w ich życiu. Jeśli wciąż rozmyślamy o naszej drogocennej suwerenności, możemy raczej oczekiwać, że skoro już łaskawie Go wybraliśmy, to On teraz powinien nam służyć. Wiecie, sam Jezus powiedział przecież, czytamy w Ewangelii Marka, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu, swoją drogą za wielu, nie za jednego. I oczywiście, wiecie, warto spojrzeć, w jakim kontekście Jezus wypowiedział te słowa. Było to, gdy Jakub i Jan chcieli sobie załatwić wysokie stanowiska w rządzie, w Królestwie Bożym, kiedy chcieli zasiąść po prawicy i po lewicy Syna Bożego. Jezus wykorzystał to, aby nas wszystkich pouczyć, abyśmy nie szukali władzy, abyśmy wzajemnie sobie służyli. Dwa wersety wcześniejsze mówią, nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Tak, Jezus stwierdził, że przyszedł, aby służyć. To prawda, rzeczywiście, mamy to w Słowie Bożym. Ale widzimy kontekst tych słów. To nie znaczy, że mamy prawo myśleć, podobnie jak w wyborach parlamentarnych, że oto wybieramy naszego reprezentanta, którego nadrzędnym celem teraz będzie ułatwianie naszego życia. Wiecie, ludzie chętnie cytują fragment listu do Rzymian, gdzie znajdujemy tą wspaniałą prawdę, że Jezus Chrystus, który umarł, czytamy więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Ojca, On przecież wstawia się za nami. I znów to prawda, to jest napisane w Słowie Bożym. Jednak wiecie, że odwoływanie się jedynie do ulubionych fragmentów albo w ogóle fragmentów wybranych wersetów jest niebezpiecznym uproszczeniem przesłania Biblii. Trzeba nawet powiedzieć więcej, jest to rażące nadużycie. Bo Słowo Boże trzeba odczytywać w kontekście. I ten wspaniały ósmy rozdział listu do Rzymian, o czym on mówi? On mówi o konieczności rozpoczęcia nowego życia w Jezusie Chrystusie, które w każdym aspekcie jest Mu podporządkowane. Więc ta obietnica wstawiennictwa, ona dotyczy tych, którzy żyją w duchu. Poglądy wyrażające niepełną prawdę są bardzo zmyślnym kłamstwem, któremu niestety wielu ulega. Nie zapominajmy, że Jezus jest Panem. I tak, to prawda, że przyjął rolę sługi. I to prawda, że ofiarował samego siebie. Czytamy o tym chociażby w liście do Hebrajczyków. Ale czytamy tam też, dlaczego to zrobił. Czytamy, ofiarował samego siebie, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. To piękna prawda, że Jezus wstawia się za nami. Również apostoł Jan zachwycał się tym, radował się tym, pisząc w swoim liście. Ale zauważmy, w jakim kontekście o tym pisał. Pierwszy list Jana, w drugim rozdziale czytamy, drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, On jest przebłaganiem za nasze grzechy. Werset czwarty. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy. I werset szósty. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. Widzimy wyraźnie, że to zupełnie coś innego niż wybory parlamentarne. Nie myślmy, że wybraliśmy Jezusa, żeby teraz On zatroszczył się o nasze sprawy. Jego nadrzędnym zadaniem nie jest to, aby nam teraz wyjednywać łaskę za łaską i z góry błogosławić. Czytajmy Pismo w kontekście, żeby uniknąć nieporozumień. Wiecie, mówienie, że wybraliśmy Jezusa w kontekście tych trwających wyborów jest niewłaściwe przynajmniej z jednego jeszcze powodu. Bo zwróćcie uwagę, my mamy taką tendencję do rozliczania wybranej przez nas władzy. Bo jeśli to my, naród, Jesteśmy suwerenem, który przecież rządzi. To jeśli ktoś nie spełnia tych pokładanych w nim nadziei, jeżeli się rozczarowaliśmy realizacją programu wyborczego, to możemy taką władzę rozliczyć, usunąć, wymienić, przynajmniej co kilka lat. Zawsze pozostaje ta opcja zmiany. Czy nie dzieje się czasem tak, że ktoś, kto twierdzi, że wybrał Jezusa, po jakimś czasie, gdy nie widzi w swoim życiu błogosławieństwa za błogosławieństwem, stwierdza, że w takim razie czas na zmianę. Okej, Panie Jezu, dalej możesz się zajmować, nie wiem, odpowiadać za resort spraw zagranicznych, bo nie chciałbym, żeby granice do Królestwa Bożego się pojawiły, żeby ktoś mnie tam na przejściu zatrzymał, ale Ministerstwo Finansów to bym powierzył już komuś innemu, kto lepiej zadba o moje interesy, bo jakoś mi nie przybywa. To tak nie działa. Nie jesteśmy w tej pozycji, by kwestionować decyzje Boże. Jeśli myślimy inaczej, to znaczy, że gdzieś popełniliśmy błąd. I są dwie opcje. Albo myślimy zbyt wysoko o sobie samych. Albo myślimy zbyt nisko o wszechmogącym Bogu. Wracając do kazania z ubiegłej niedzieli, wystarczy przytoczyć dwa wersety ze Słowa Bożego. Czytaliśmy z listu do Rzymian z 9 rozdziału. O człowieku, a kim ty jesteś, że podnosisz głos przeciw Bogu? Czy dzban pyta swego twórcę, dlaczego nadałeś mi ten kształt? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną? Czy nie może z tej samej gliny zrobić naczynia do celów zaszczytnych i naczynia do pospolitych? Nawet dzban nie pyta tego stwórcy. A podobna myśl w księdze Izajasza. Biada temu, kto spiera się ze swym stwórcą. Skorupce wśród glinianych skorupek. Czy glina może pytać garncarza, co robisz? Widzimy zatem, czy nam się to podoba, czy nie, że Słowo Boże, zarówno Nowy Testament, jak i Stary Testament, częściej nazywają nas gliną niż suwerennym wyborcą. Glina nie wybiera. Glina poddaje się woli garncarza. A jeżeli nie chce się poddać woli garncarza, jest materiałem, który nie chce przybrać kształtu zgodnego z zamysłem garncarza, bo na przykład zawiera domieszkę jakichś zanieczyszczeń, po prostu może być wyrzucona. Tyle. Obstaję przy tym, że czas wyborów jest dobrą okazją, żeby świadczyć o Jezusie, bo tak jak Tymoteusz, powinniśmy głosić słowo w każdy czas, dogodny i niedogodny. To wiecie, jednak ze względu na to, co już powiedziałem, myślę, że stwierdzenie, że wybraliśmy Jezusa, nie jest najwłaściwsze. Przede wszystkim nie widzę podstaw, by tak mówić w Słowie Bożym. I ja rozumiem, oczywiście to jest piękne stwierdzenie, że wybraliśmy Jezusa. Jednak w Słowie Bożym widzimy przede wszystkim to, że Bóg jest tym, który wybiera. Tak było w przypadku patriarchów. Wybrał sobie konkretne osoby. Tak było w przypadku Izraela, narodu wybranego, jak sama nazwa wskazuje. Bóg wybierał konkretne osoby, swoje sługi, proroków, żeby przekazywali Jego słowo na dany czas. On ich wybierał. A w Nowym Przymierzu widzimy Jezusa. Kim jest Jezus? Jezus jest wybranym Bożym. To Bóg jest tym, który go wybrał. Nie ludzie, nawet nie apostołowie. Pamiętacie słowa, jakie rozległy się na górze, kiedy Jezus doznał przemienienia? Czytamy w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, Z obłoku natomiast rozległ się głos: to jest mój syn, mój wybrany. Jego słuchajcie. Widzimy, że Jezus jest tym sługą Jahwe zapowiadanym ponad 600 lat wcześniej przez Izajasza. Bo w księdze Izajasza czytamy: oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, rozkosz mojej duszy. To jest o Jezusie. I to ten wybrany jest tym, który wybiera. On wybrał apostołów i on, wierzę, wybrał nas, jak tutaj jesteśmy. To nie my wybraliśmy Jezusa. I może to dziwnie brzmieć w naszych uszach, ale gdy czytamy Słowo Boże, to tak to widzimy. Nie tyle jesteśmy wyborcami, co wybranymi. I nie da rady wyrazić tego bardziej dosadnie, niż uczynił to Jezus, zwracając się do uczniów. W tym czasie, w ostatniej nocy, zanim został pojmany, potem osądzony, wiele tych mów znajdujemy w Ewangelii Jana i kiedy mówił o tym, że jest krzewem winnym, to dalej czytamy, jak on zwraca się do uczniów tak. Nie wy mnie wybraliście, Ewangelia Jana 15 rozdział, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co prosicie w moim imieniu. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Niech to dziś tutaj wybrzmi. To On jest tym, który wybiera. I ta prawda, ona powtarza się niczym refren w całym Nowym Testamencie. Wiemy przecież, jak czytamy, że to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. W liście do Efezjan czytamy: On wybrał nas w Nim, czyli w Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Apostoł Piotr określa odbiorców swojego listu mianem wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca. Dzisiaj jesteśmy w takim czasie, kiedy oczekujemy z nadzieją na ten dzień, że Chrystus powróci. I o tym czytamy, że na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi. Zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą. Po co? By zgromadzili Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. Widzimy zatem, że to nie my wybraliśmy Jezusa, ale On wybrał nas. Nie oznacza to jednak, że my nie mamy nic do powiedzenia. A posiadając wolną wolę, po naszej stronie jest to, czy ten Boży wybór zaakceptujemy i czy mu się poddajemy. W tym sensie, tak, wybieramy Jezusa, ale nie po to, by On nam służył, ale żebyśmy my służyli Jemu. Jezus swoje zaproszenie kieruje do wszystkich ludzi bez wyjątku. W przypowieści o gościach weselnych widzimy tę prawdę bardzo wyraźnie. Czytamy tam: wyjdźcie więc na skrzyżowania dróg i zaproście na wesele tylu, ilu spotkacie. Słudzy wyszli i sprowadzili napotkanych, złych i dobrych, i zapełniły się miejsca przy stole. Jeśli ktoś nie zna tej przypowieści, koniecznie musicie to nadrobić. Mateusza 22 rozdział. Wczytajcie się w domu konkretnie w to przesłanie, bo teraz bardzo go nie będziemy rozwijać. Ale pamiętacie pewnie, że jeden z tych zaproszonych nie jest ubrany w weselną szatę i z tego powodu zostaje wyrzucony z uczty. Dlatego, że choć został zaproszony, to nie zdecydował się odpowiednio przygotować. I wiemy, że to nie jest tak, że on musiał sobie sam zadbać o tą szatę. On musiał ją przyjąć, bo też była dla niego zapewniona. Ale on zdecydował się, wybrał tego nie robić. Przypowieść kończy się słowami: wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Czego nas uczy Słowo Boże? Wszyscy jesteśmy zaproszeni do społeczności z Bogiem. Jezus zaprasza dobrych i złych. Ale teraz to my podejmujemy decyzję, czy korzystamy z tego zaproszenia, by faktycznie dołączyć do grona wybranych. Jeśli to zaproszenie akceptujemy, to wyrażamy to poprzez chrzest wiary. W ten sposób zdobywamy odpowiednią szatę na zbliżającą się ucztę przy Bożym stole. Czy nie mówi o tym słowo? Bardzo wyraźnie słowo o tym mówi. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, czytamy w liście do Galacjan. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście. Sprawa szaty załatwiona. Chrzest wiary to sprawia. Wracając do hasła, które w tych dniach tak często pojawiało się w przestrzeni publicznej, że oto przed nami najważniejsze wybory, chciałem dziś to mocno wyartykułować, że tak naprawdę najważniejsze wybory odbywają się codziennie w naszym życiu. I dotyczą tego, czy wybieramy posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu, czy też wybieramy, żeby trzymać się swoich własnych dróg. I chrzest jest pierwszym takim krokiem, jest wyborem, by zaakceptować to zaproszenie, które Bóg w Jezusie Chrystusie wystosował do ludzi, aby się z Nim pojednać. I tak, chrzest to jest nasz wybór. Ale wiecie, on nie polega na tym, że my robimy łaskę Bogu, że jednak zdecydowaliśmy się Go wybrać, że zrobiliśmy sobie latarnika wyborczego, różne testy i tak stwierdziliśmy, że nasze poglądy to chyba są jednak najbardziej zbieżne z tą Bożą drogą, a nie z drogą Jego opozycjonisty. No i dobra, to już tak wybraliśmy. To nie jest tak, jak w przypadku trwających wyborów, że przeglądamy programy wyborcze, a komitety zabiegają różnymi obietnicami, żeby zdobyć nasz głos. Nie myślmy, że wybraliśmy Jezusa, no i teraz jeszcze sporo nas to kosztowało, bo musieliśmy zrezygnować z różnych rozkoszy, że już nie możemy różnych rzeczy, bo Jemu to nie odpowiadało. Zrozummy, naprawdę pojmijmy to, że nie robimy łaski Bogu, ale otrzymujemy łaskę. Że to, co zostawiliśmy, przynosiło nam tylko zniszczenie. Że On nas uratował, On nas wyrwał ze śmierci, a nie my Mu coś łaskawie oddaliśmy. W liście do Kolosan jest to wyraźnie wyrażone. W pierwszym rozdziale czytamy: dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna. On nas wybawił spod tyranii ciemności, wyrwał z mocy ciemności, jak przekład Biblii Warszawskiej mówi. Myśmy służyli komuś innemu, myśmy mieli inny rząd w naszym życiu, zły, a On nas z tego wyrwał. Spójrzmy na Boga, przepraszam, no zrozummy to, pojmijmy to, że nie robimy łaski Bogu, ale On okazuje nam łaskę. I bardzo się cieszę z tego, że znajdują się wciąż ludzie, którzy to rozumieją, którym jest to objawione i którzy to akceptują i przyjmują. Cieszę się, że w naszym zborze też dorasta młodzież, która już w młodym wieku to rozumie, bo już mamy 4 osoby do chrztu. Niedawno była 1, a się zgłasza to pokolenie, które tutaj wyrastało wśród nas i Pan Bóg im to objawił i chcą to zaakceptować, ten wybór w swoim życiu i chwała Bogu za to. Ale wiecie, to nie jest tak, że jednorazowo wybraliśmy i wystarczy. że poprzez chrzest potwierdziliśmy naszą wiarę, okazaliśmy posłuszeństwo wezwaniu Słowa Bożego i teraz dajcie nam święty spokój. Niech już nikt niczego ode mnie nie chce. Może tak być w wyborach parlamentarnych, że pójdziemy, postawimy krzyżyk, skreślimy tam jakiegoś kandydata i potem nas już nic nie obchodzi. Niech sobie tam uchwalają, niech sobie tworzą nowe przepisy. Nie tak się ma sprawa naszej relacji z Bogiem. Powtórzę to, bo chciałbym, żeby to dzisiaj wyraźnie wybrzmiało. Najważniejsze wybory odbywają się każdego dnia i dotyczą posłuszeństwa Bogu. Historia narodu wybranego uczy nas tego dosadnie, że sama nazwa wybrany w obliczu notorycznego braku posłuszeństwa niewiele daje. Wiemy, to nie Izrael wybrał Boga, ale Bóg wybrał sobie naród. Oni zaakceptowali ten wybór, byli przez Niego prowadzeni, dotarli nawet do ziemi obiecanej po przejściach. Trwało to dłużej niż musiało, ale dotarli tam. Wiemy, że nawet przeżywali czasy świetności. I chociaż zauważmy, że to nie Izraelici wybrali Boga, bo przecież nie było tak, że oni zrobili jakiś casting, referendum narodowe, gdzie przedstawiono różne opcje i stwierdzili, no Molocha może, ale tam trzeba dzieci palić, to tego nie chcemy, to wybieramy jednak Boga Jahwe. Nic takiego nie miało miejsca. Bóg podjął tą decyzję, że wybrał właśnie ten naród. To jednak nie jest tak, że oni nie musieli dokonywać wyborów na co dzień. Bo On, gdy ich wybrał, wzywa ich do posłuszeństwa i na tym polegały ich codzienne wybory. Mieli wybierać posłuszeństwo, ale mieli wolną wolę. Od początku Bóg stawiał ich w sytuacji wyboru i wyraźnie jest to wyartykułowane w Księdze Powtórzonego Prawa. W V Księdze Mojżeszowej czytamy: to przykazanie bowiem, które ja dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani zbyt odległe. Przeciwnie, bardzo blisko ciebie jest słowo w twoich ustach i w twoim sercu, aby je pełnić. Spójrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Jeśli będziesz posłuszny przykazaniom Pana, twojego Boga, które ci dziś nadają. Jeśli będziesz darzył miłością Pana, twojego Boga, kroczył Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw oraz praw i dzięki temu żył i rozmnażał się, to Pan, twój Bóg, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją wziąć w posiadanie. Uwaga, lecz jeśli odwróci się twoje serce i odmówisz posłuszeństwa, jeśli dasz się odwieść i zaczniesz kłaniać się innym bogom i służyć im, to ogłaszam wam dziś, że na pewno zginiecie. Nie zabawicie długo w tej ziemi, do której przeprawisz się przez Jordan, by do niej wejść i wziąć ją w posiadanie. Wzywam dziś na świadków przeciw wam niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Żyj ty i twoje potomstwo. Kochaj Pana, twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest twoim życiem, przedłużeniem twoich dni. I mieszkaj w tej ziemi, którą Pan przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że im ją da. Nie trzeba być nawet szczególnie wnikliwym czytelnikiem Biblii, żeby wiedzieć, co wybrał naród wybrany. I choć Bóg okazywał im wiele wyrozumiałości i długo był cierpliwy, choć znosił, wspierał, błogosławił, troszczył się o nich, w końcu ich nieustanne wybieranie innych bóstw oraz totalne odwrócenie od Bożych przykazań sprowadziły straszliwy sąd na Izraela. Tak jak było zapowiedziane, naród wybrany został pobity i przestał istnieć. I księga Jeremiasza dosadnie mówi o końcówce królestwa Judy, które trwało nieco dłużej niż królestwo północne. Aktualnie czytam tę księgę i muszę przyznać, że uderza mnie ta zatwardziałość narodu wybranego, że był tak bardzo zepsuty, a jednocześnie zadziwia mnie Boże miłosierdzie, który nawet w obliczu sądu, który wydał, wciąż jeszcze daje tej reszce szansę ratunku. Szansę za szansą. Wciąż i na nowo. Podczas oblężenia Jerozolimy przekazuje przez proroka Jeremiasza słowa tak spójne z tym, co czytaliśmy z piątej księgi Mojżeszowej. W Jeremiasza 21:8 czytamy: Ludowi temu powiedz, tak mówi Pan, daję wam do wyboru życie albo śmierć. Kolejny raz daję do wyboru życie albo śmierć. Kto pozostanie w mieście, zginie od miecza albo z głodu albo od zarazy. Kto wyjdzie i podda się Chaldejczykom oblegającym to miasto, ten przetrwa, zdobyczą mu będzie jego życie. Bo postanowiłem wyrządzić temu miastu zło, a nie dobro, oświadcza Pan. Będzie ono wydane w ręce króla Babilonu, a on spali je ogniem. Wyraźnie mówi, co zamierza, ale daje wybór tym, którzy jeszcze tam są, którzy się bronią, którzy są w sytuacji oblężenia. Bóg mówi, daję wam do wyboru życie albo śmierć. Można powiedzieć, od starotestamentowa historia, ale ja widzę tu piękną, ponadczasową prawdę, że nawet w beznadziejnej sytuacji, w obliczu sądu Bożego, od którego nie ma już odwrotu, nawet wtedy Bóg wciąż kieruje ofertę ratunku. Warunkiem tego ratunku jest wybór posłuszeństwa temu, co On mówi. I w tym sensie jest to aktualne i dziś, w naszych czasach. Tak jest dzisiaj, ta oferta jest aktualna. Bóg wciąż i wciąż, raz za razem dawał możliwość ratunku. Nawet kiedy spełniło się to, co zapowiedział, kiedy Chaldejczycy zdobyli Jerozolimę, kiedy podbili królestwo Judy. Dalej czytamy w księdze Jeremiasza o tej resztce, która została na ziemiach Izraela, bo większość została zabrana na czas niewoli babilońskiej, ale resztka pozostała i król Babilonu ustanowił namiestnikiem Gedaliasza. A po niedługim czasie dochodzi do przewrotu. Ismael, pochodzący z rodu królewskiego, morduje Gedaliasza. I wiecie, sytuacja robi się dość nieciekawa. Co tu dużo mówić? Dobrze to oddaje Jeremiasz. W 41 rozdziale czytamy: obawiali się ci, którzy zostali, że Chaldejczycy zemszczą się na nich za to, że Ismael, syn Netaniasza, zamordował Gedaliasza, syna Achikama, króla, którego król Babilonu ustanowił namiestnikiem w ich kraju. Ciężka, trudna sytuacja. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, zasługująca na oddzielne kazanie w przyszłości, żebyśmy wgryźli się w konkretnie, co tutaj Bóg nas uczy, bo oni wpadają na dziwny pomysł, żeby uciekać do Egiptu, żeby wracać do Egiptu. Może kiedyś się tym zajmiemy, ale w kontekście dzisiejszego poselstwa chciałbym zwrócić naszą uwagę tylko na to, że w tej konkretnej, krytycznej sytuacji, kiedy resztka Izraela zwróciła się do Boga z pytaniem, co robić, On znów dał im odpowiedź. Dał im konkretną odpowiedź. Musieli wybrać tylko posłuszeństwo, a wtedy by ich zachował. Kolejny raz. Czytamy o tym w 42 rozdziale. To jest ta odpowiedź, którą przekazuje Jeremiasz. To oznajmia wam Pan. Resztko chciałoby się powiedzieć, Judy. Nie idźcie do Egiptu. Zapamiętajcie, co mówię. Dziś was przed tym przestrzegam. Czy można wyraźniej to powiedzieć? Jeśli nie posłuchacie, popełnicie błąd i zapłacicie za to życiem. A przecież sami wysłaliście mnie do Pana waszego Boga, prosząc, módl się za nami do Pana naszego Boga i przekaż nam dokładnie to, co powie ci Pan nasz Bóg, a zgodnie z tym postąpimy. Macie więc jego odpowiedź. I jaka smutna obserwacja Jeremiasza. Widzę jednak, że nie zamierzacie posłuchać rady Pana, waszego Boga, z którą mnie do was posyła. To już było po nich widać, że to nie jest ta rada, którą chcieli usłyszeć. Więc Jeremiasz widział, że oni wybierają swoją drogę. Nie wybierają drogi posłuszeństwa. Taki był Izrael, nawet ta resztka, która została nieuprowadzona do niewoli, krnąbrni, twardego karku. Zwróćmy uwagę, co mówili chwilę wcześniej, gdy prosili o to, by Jeremiasz wywiedział się jednak, jaką drogę wskazuje Bóg. Bo wcześniej, 10 dni wcześniej, bo tyle Jeremiasz czekał na tą odpowiedź, czytamy, wtedy oświadczyli, niech Pan będzie nam świadkiem, prawdziwym i wiernym, że postąpimy zgodnie z każdym słowem, które przekaże Ci dla nas Pan Twój Bóg. Czy będzie nam się to podobało, czy nie? Posłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego sami przecież Cię posyłamy. Chcemy bowiem, by dzięki posłuszeństwu głosowi Pana, naszego Boga, darzył On nas powodzeniem. Widzicie, oni to wiedzieli. Oni to wiedzieli, że warunkiem powodzenia jest posłuszeństwo głosu Pana. Oni to wyrazili. Zaklinali się, że czy im się spodoba, czy im się nie spodoba, posłuchają, bo wiedzą, że posłuszeństwo głosu Pana, naszego Boga, darzy powodzeniem. A mimo to nic z tego nie wyszło. Piękna deklaracja, ale sama deklaracja to za mało, niewiele znaczy. I Bóg nie chce pięknych deklaracji. On chce po prostu posłuszeństwa. Nazwa naród wybrany to mało, jeśli nie idzie za tym posłuszeństwo. Nic nam to nie da. Bycie członkiem prawowiernego Kościoła to mało. Nikogo nie uratuje, jeśli nie wybiera codziennie posłuszeństwa Bogu. Bóg skierował niegdyś takie słowa do swojego wybranego, do swojego pomazańca, do króla Saula. W pierwszej księgi Samuela czytamy 15:22, czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Wierzę, że te słowa są aktualne i wierzę, że dziś Bóg kieruje je do nas, do Ciebie. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie jest tym, co Mu się podoba. Wybrał nas i to jest wielka łaska i dziękujmy za to i wybierajmy posłuszeństwo Jego Słowu. Wracając do dnia dzisiejszego, czy trwające wybory są najważniejsze? Nie myślę w ten sposób. Pokornie przyjmę każdy ich wynik. I jutro w moich oczach nie będzie łez, ani rozczarowania, ani radości. Bo jakikolwiek wynik nic nie zmienia w kwestii najważniejszej, w kwestii mojej tożsamości, tego kim jestem, że jestem wybrany przez Boga, a ja ten wybór zaakceptowałem poprzez chrzest wiary i staram się codziennie potwierdzać w tych wyborach, jakie podejmuję, w najdrobniejszych kwestiach. Bo to w tych najdrobniejszych sprawach potwierdza się nasze wybranie. Decydujemy się być posłuszni wskazaniom Słowa Bożego albo się przeciwko nim buntujemy. W ten sposób wybieramy, czy faktycznie służymy Jezusowi Chrystusowi. I pamiętajmy to, co powiedział nasz Zbawiciel, że nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Izrael, choć był narodem wybranym, był też ludem twardego karku, a Bóg im to mówił. I oni wiedzieli, że mu się to nie podoba. Ciekawy werset znajdujemy w Księdze Wyjścia. Pan powiedział do Mojżesza, przekaż synom Izraela, jesteście ludem twardego karku. Gdybym choć chwilę podążał wśród was, to mógłbym was wygubić. Bogu się nie podoba to, że ktoś się usztywnia, nie chce przyjąć jego przykazań, jego słów. Bóg tego nie lubi, nie lubi krnąbrności. I dlatego to, co dzisiaj chciałbym, żeby wybrzmiało, z czym chcę was zostawić. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale. Tutaj jest mowa też o tych, którym najpierw zwiastowano dobrą nowinę. Oni nie weszli w to miejsce, gdzie możemy wejść z powodu nieposłuszeństwa. I właśnie dlatego dzisiaj my, jeśli usłyszymy, a wierzę, że słyszymy Jego głos, nie znieczulajmy naszych serc, nie zatwardzajmy ich, jak mówi inny przekład. I pamiętajmy, że Jezus jest tym, przed którym nie ostoi się lud twardego karku. Ci, którzy zatwardzają swoje serce i są nieposłuszni, ale ten sam Jezus jest tym, o którym czytamy, że trzciny nadłamanej nie dołamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Alleluja, takiego mamy Boga. Każdego dnia odbywają się najważniejsze wybory, które sprowadzają się tak naprawdę do tego, czy jesteśmy posłuszni głosowi Bożemu, Jego Słowu, które mamy tutaj tak wyraźnie objawione. I mógłbym teraz wiele mówić o tych wyborach codziennych, ale nie wiem, czy jesteście w stanie to znieść. Zważywszy na czas, nie jest to pora, żeby rozpoczynać kolejne kazanie. Dziś wzywam nas po prostu, abyśmy wybierali posłuszeństwo Słowu Bożemu w różnych kwestiach. Wybierajmy i niech Duch Święty nas w tym prowadzi. Czasem będziemy wybierać milczenie, kiedy aż chce się człowiek odezwać. Czasem trzeba wybrać to, że odważnie staniemy i zabierzemy głos, kiedy inni milczą. Czasem trzeba wybrać to, żeby wybaczać, nie czasem. Zawsze trzeba wybierać to, żeby wybaczać, bo Słowo Boże nie pozostawia nam tutaj zbyt wielkiego wyboru. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie, jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. To jest nauka Słowa Bożego, to jest droga, którą On wskazuje. Ale naszym codziennym wyborem, najważniejszym wyborem jest to, czy okazujemy posłuszeństwo temu, czy też nie. Trzeba wybierać, żeby się radować. Trzeba, czytamy Słowo Boże i mówi, żebyśmy radowali się, gdy przychodzimy rozmaite próby. I teraz ja podejmuję decyzję, wybieram, czy przyjmę jakiś cios kolejny, który mnie spotkał z radością, oddam Bogu chwałę, czy będę wdzięczny za wszystko, tak jak uczy Słowo. To są te codzienne wybory. Nie będę tego rozwijał. Czytajmy Słowo Boże i wybierajmy posłuszeństwo. Chciałem na koniec tylko powiedzieć, że też trzeba wołać do Boga o to, że jeżeli mamy problem z tym, żeby wybierać posłuszeństwo, to nie jest kwestia, żeby z czegoś rezygnować. Jeżeli na przykład mamy problem z wybaczeniem wspomnianym i ciśnie się nam na usta, że tego to nie możemy komuś wybaczyć. Nie zostawiajmy tak tego. Trzeba wybrać, żeby walczyć na kolanach o to, żeby Bóg nas umocnił, wzmocnił na tyle, żebyśmy dali radę pójść tą drogą, którą On wskazuje. Powstańmy do modlitwy. Teraz mamy czas, żeby właśnie odpowiadać na to, co dzisiaj słyszeliśmy. Może masz z czymś problem, może wiesz, co trzeba wybrać, a sobie z tym nie radzisz, to wołaj do Boga, żeby ci w tym pomógł. Albo po prostu oddaj Bogu chwałę za to, że On nas wybrał, że jest to wielka łaska.